Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Mariusz Tałekowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik jest wydawcą, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Serdecznie witamy i zapraszamy. Wtorek, 6 czerwca 2017 roku. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam bardzo ciekawy filmik nadesłany przez jednego ze słuchaczy. Widać otóż na tym obrazie, jak po chodniku jedzie nauka jazdy szkoły Mars. To jest dokładnie ulica Komuny Paryskiej. Zdaje się, że w tamtejszym gimnazjum numer 5 ta szkoła ma swoją siedzibę. No, szkoła nauki jazdy po chodniku, jeszcze za barierkami oddzielającymi chodnik od właśnie jezdni, to jest koniec świata. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale porozmawiamy także w innej sprawie. Kto zawinił, ZUS czy klientka tej instytucji? Chodzi o wnioski składane o zasiłek chorobowy czy też macierzyński. Sprawa dosyć skomplikowana, ale ważna. Wyjaśnimy także sprawę dotyczącą PKS-u Szczecin. Ten przewoźnik obsługuje linię numer 70. No właśnie sprawdzimy, jak to jest z opóźnieniami na tej linii. Nasi słuchacze wielokrotnie nam sygnalizowali, że są spóźnienia. Zarząd Drugi Transportu Miejskiego zapowiedział kontrolę, ale my porozmawiamy z przedstawicielem PKS-u, jak to z ich strony wygląda. Będzie też temat, o którym mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska w wiadomościach. Wszystko w swoim czasie, a teraz właściwie można by zaapelować do jeżyków i jaskółek o pomoc.
Dzień dobry, Mirosław Szczecin. W tej chwili tyle komarów jest, mieszkam w Zdrojach, ulica Wiatraczna, Trygława, Jęczmienna. Jest tyle komarów, że normalnie nie można na obóz po południu, nawet do południa nie można wyjść. No, nie wiem, czy władze miasta zapomniały o odkomarzaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Władze miasta zapomniały o tym, żeby na przełomie grudnia i stycznia rozpisać przetarg na odkomarzanie, bo dopiero w połowie czerwca powinno się ono rozpocząć. No właśnie, przetarg za późno został rozpisany i wszystko to wygląda nieciekawie. Koszt dwukrotnego oprysku to około 30 tysięcy złotych, ale do połowy czerwca jeszcze ponad tydzień, więc trzeba będzie się trochę pomęczyć. No, ptaki się na pewno cieszą, my mniej. To jest czas reakcji 12.08. Teraz wrócimy do tematu z wczoraj. Przypominaliśmy handlującym przy drogach o tym, że prawo ruchu drogowym ich także obowiązuje, że nie powinni w pasie drogowym handlować.
Witam kierowców i handlarzy. Drodzy Państwo, pas drogowy nie jest do handlowania. Do handlowania są sklepy i place targowe. Chcecie handlować, to sobie idźcie na plac targowy, a nie stajecie przy drogach i stwarzacie zagrożenie w ruchu drogowym. Karajcie, karajcie, karajcie tych, co się zatrzymują. Nie będzie popytu, nie będzie podaży. Ja raz zapłaciłem mandat za zatrzymanie w pasie drogowym i więcej już się nie zatrzymam. Ktoś chce coś kupić, jedźcie do sklepu, który legalnie płaci podatki. Pamiętacie 2 lata temu, jak na drodze Świnoujście-Szczecin zginął handlarz jagód, bo przebiegał przez jezdnię i wbiegł prosto pod samochód? Pozdrawiam i oczekuję więcej radiowozów na trasie S3.
Dziękujemy. Także dołączamy się do tego apelu o więcej radiowozów. No i przypominamy, że za takie złamanie prawa związanego właśnie z handlem w pasie drogowym można zapłacić do 500 zł mandatu. Teraz wróćmy na nasz dworzec. Okazuje się, że chłodno to tam latem na pewno nie będzie. Ta duża hala, jak powiedział nam Maciej Bułtowicz ze spółki PKP S.A., jest zbyt dużym obiektem, żeby stosować tam klimatyzację, więc łatwo nie będzie. Ale rozmawialiśmy także o tych tablicach informujących o przyjazdach pociągów. Jedno jest pewne po tej rozmowie, że jest ich za mało, ale nasz słuchacz ma jeszcze jedną uwagę.
Dzień dobry, kłaniam się, stary słuchacz. Niedługo lot żaglowców, a jeżeli chcemy znaleźć biuro informacji turystycznej, no to ciężko, bo tam żadne strzałki nie pokazują, że gdzieś w głębi za pocztą jeszcze niewidoczne, żadnego potykacza, nic nie ma informacji, jak z głównego holu dojść. A pan reprezentujący PKP mówił, że są informatory przy kasach dotyczące pociągów przyjeżdżających. Człowiek mówi tak, rzecz ma się inaczej. One są, ale na wprost głównego wejścia, gdy wchodzimy, po prawej stronie i po lewej są te białe tablice. Nie sąsiadują z tymi żółtymi dotyczącymi wyjazdów, które są naprzeciwko kas. A jeszcze, cóż, dla tych, którzy mają noszą okulary, gorzej widzą, no, jest problem, bo te różne sygnały, że dzisiaj nie jeżdżą. W czwartek dla tych, którzy jedzą rurki z kremem, wyłączając niedzielę i dni wolne od pracy, czy i tak dalej, te różne informatory, to wszystko jest za małe. Nieraz ciężko się spłapać, a cóż to mówić osobom starszym. Kłaniam się, do widzenia, stary słuchacz.
Tak, czasem za dużo nowoczesności szkodzi, bo wraz z nowoczesnością znikają dobre, poczciwe rozwiązania. Apelujemy o więcej tych tablic właśnie informujących, czy też plakatów informujących o przyjazdach, a nie tylko o odjazdach pociągów. To jest czas reakcji, 12:10. Teraz witam naszego gościa. Jest nim młodszy aspirant Karolina Rykaczewska, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Na naszej stronie internetowej, jak mówiłem, jest filmik, który pokazuje, jak samochód szkoły jazdy, co prawda ta L-ka jest pochylona, to widać, że w tym momencie na szczęście, bo to już by był koniec świata, nie szkoli, no ale jednak jest to samochód nauki jazdy, podjeżdża pod siedzibę gimnazjum przy ulicy Komuny Paryskiej, jedzie chodnikiem, to jest chodnik jeszcze odgrodzony od jezdni płotkiem. Proszę powiedzieć, pani aspirant, czy ten kierowca łamie prawo i łamie bardzo?
Z tego, co zdążyliśmy się zapoznać i obejrzeć ten materiał, który jest dostępny u Państwa na stronie internetowej, faktycznie tam mogło dojść do wykroczenia w ruchu drogowym. Z tym, że od razu ja zaznaczam, że my te materiały, które otrzymaliśmy od Państwa, już w dniu wczorajszym przesyłaliśmy na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. To jest bardzo fajne narzędzie, bo każdy tak naprawdę mieszkaniec i może przesłać taką informację o łamaniu prawa w ruchu drogowym właśnie poprzez tą skrzynkę. I już dostałam informację od kolegów, którzy się tą skrzynką zajmują, że zostały te materiały przesłane do właściwej miejscowej jednostki, żeby podjąć czynności w tej sprawie.
My przed programem rozmawialiśmy z właścicielem nauki jazdy MARS, szkoły nauki jazdy, panem Jackiem Skraburskim. Pan Jacek tłumaczył, że to była niedziela, że wybrał, czy jego instruktor, czy pracownik wybrał taki moment właśnie, żeby tym chodnikiem nikt nie szedł, chociaż akurat tutaj na tym filmiku, kiedy go uruchomimy, widać w pobliżu panią z wózkiem i z dzieckiem, więc tutaj Sławek podmontował, Państwo tego nie widzą, ale tam rzeczywiście taka pani przechodzi. No i tłumaczył w każdym razie, że trzeba było podjechać pod wejście do szkoły, dlatego że trzeba było wynieść ze szkoły ciężki 32-calowy kineskopowy, co ważne, czyli rzeczywiście ciężki telewizor. Czy w takich przypadkach zwykle policjanci przyjmują takie tłumaczenie?
Czy policjanci weryfikują wszystkie okoliczności danego zdarzenia, danej sytuacji, no ale musimy mieć też świadomość, bo na tym filmie doskonale widać, że ten chodnik jest jednak odgrodzony takim specjalnym urządzeniem bezpieczeństwa, to jest ogrodzenie segmentowe, które służy między innymi ochronie pieszych. Musimy mieć też świadomość, że chodnik jednak ma zupełnie inną budowę niż jezdnia. Jezdnia jest przystosowana do tak ciężkich pojazdów, do tego, że one się tam poruszają. Chodnik niekoniecznie i samo to, że ktoś zabezpieczy, że tam pieszych nie będzie, nie znaczy, że nie ulegnie uszkodzeniu taki chodnik. Wydaje mi się jednak, że powinniśmy pierw spróbować, czy nie ma innej możliwości dojazdu, a na pewno szkoła powinna mieć jakąś bramę wjazdową, nawet kwestia przepisów, jeśli chodzi o możliwość ewakuacji. Zawsze tych wejść jest kilka. Poza tym do szkoły jest, myślę, bardzo dużo różnych towarów dowożonych, więc możliwość dojazdu powinna być jakoś zapewniona. Ale każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Tutaj policjanci, którzy podejmą czynności, pochylą się nad tym i przede wszystkim sprawdzą wszystkie okoliczności tej sytuacji.
Będziemy się przyglądali, jak ta sprawa będzie się miała dalej. Widzę, że nasz telefon dzwoni. 510-37-36 to jest telefon do studia. Zobaczymy, czy słuchacz telefonuje w tej sprawie, bo jesteśmy ciekawi opinii słuchaczy. Mnie się wydaje, że właśnie nauka jazdy powinna być jak żona Cezara, poza wszelkim podejrzeniem i takie sytuacje jednak nie powinny mieć miejsca. To jest czas reakcji. Dziękuję za rozmowę. Młodszy aspirant Karolina Rykaczewska, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Czekamy i będziemy obserwowali, jak ta sprawa się potoczy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję Państwu.
12:15 na naszym zegarze i nie tylko na naszym, na wszystkich prawidłowo ustawionych zegarkach. Teraz wróćmy do sprawy, która doprowadza wielu słuchaczy i słusznie do białej gorączki. Awiza zostawiane przez listonoszy, mimo że jesteśmy w domu. Nasz słuchacz mówi, że ma na to sposób. Posłuchajmy.
Witam serdecznie. Dzwonię w sprawie słynnego zostawiania awiz w skrzynce. Polecam Państwu rozwiązanie, które zresztą sam przetestowałem. Na stronie Poczty Polskiej jest numer, gdzie można składać te reklamacje. Zarówno na niedostarczenie przesyłki, czy za to, że poszło się za wizę na pocztę i nie było tej przesyłki, bo nagle listonosz zabrał ją, gdzie ona powinna leżeć. Polecam po prostu dzwonić na ten numer, składać reklamację. No w moim przypadku zajęło to jeden dzień. Następnego dnia miałem panią z poczty, która przyniosła mi owy list i było po sprawie. Także polecam. Dziękuję, do usłyszenia.
No, dzień co prawda pan czekał, ale nie musiał się pan fatygować osobiście na pocztę i to jest jakiś zysk. Generalnie jednak takie sytuacje mieć miejsca nie powinny. Tak jak i takie nie powinny, a jednak mają. Przypomnę, poczta przy ulicy Chrubieszowskiej, tam ludzie nie dostają listów, bo po prostu nie ma kto ich roznosić. Poczta zaprasza do siebie. No, ten sygnał wczorajszy jednej ze słuchaczek potwierdza dzisiaj słuchacz.
Dobry, witam, Sebastian ze Szczecina. W sprawie poczty na Chrubieszowskiej w zupełności się zgadzam z panią, która do państwa dzwoniła. Od 4 dni na ulicy Kazimierskiej nie było w zeszłym tygodniu listonosza, po czym w piątek wieczorem dostałem SMS-a z poczty z informacją, że mam do odbioru 3 przesyłki, 3 listy na poczcie. Po 7 rano listy czekały. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale na pewno nie ma tam listonoszy. Pozdrawiam.
Biuro prasowe Poczty Polskiej bije się w piersi, ale czy od tego bicia będą listy w skrzynkach? Panie redaktorze, pisze biuro prasowe, przepraszamy klientów za niedogodności. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska listonoszy. Zatrudniliśmy już dodatkowe osoby. Doręczamy także przesyłki w soboty. Od 1 czerwca zatrudniliśmy nowego listonosza, który obsługuje klientów mających adres przy ulicy Chrubieszowskiej. No tak, a inne adresy? No więc jak słyszymy i widzimy zresztą po tych miejscach, w których mieszkamy, tych listonoszy jest za mało. Widać, za mało się im płaci, no i jest problem. To jest czas reakcji, 12:17. Teraz jeszcze jedna sprawa. Przypomnę, wczoraj rozmawialiśmy o przypadku pana Jacka, któremu spodobał się pewien numer telefonu w sieci Orange. No i ten numer należał kiedyś do kogoś, kto narobił długów. No i znalazł się w Krajowym Rejestrze Długów, Biuro Informacji Gospodarczej. Dzwonią do pana Jacka różni windykatorzy, domagają się, żeby oddał dług. Kiedy on mówi, że on to nie on, to wymagają od niego przedstawienia się. Pan Jacek odmawia, no ale wczoraj nasz gość, Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów, tłumaczył długo i kwieciście, że jednak warto udowodnić, że ja to nie ja, skontaktować się z takimi windykatorami, wysłać im nawet faksowe oświadczenie, swoje dane i tak dalej, i tak dalej. I to powinno poskutkować. Czy powinno poskutkować? To już inna kwestia, bo jak się okaże z komentarzy naszych słuchaczy, niekoniecznie, ale od początku posłuchajmy.
Kłania się stały słuchacz Maciej Szczecin z Orange. Jeżeli udostępnia numer, jest on wolny od VAT, a nie dają numer i nic się nie obchodzi, jakie skutki potem ten ktoś, kto ten numer dostanie, ponosi. I nic ich nie obchodzi. Żadnej odpowiedzialności. Miłego dnia.
Moje imię Marcin, dzwonię ze Świnoujścia. Ja rozumiem taki problem, ale skoro teraz jest przymusowa rejestracja telefonu, w takim sensie, że jak ktoś kupuje nawet w kiosku kartę, to no, trzeba się zarejestrować tą kartę i numery. Zamiast windykatorzy na ślepo walić, że tak brzydko się wyrażę, i dzwonić do Bóg wie kogo, mogą sobie sprawdzić w systemie, czy ten numer autentycznie jest, to należy do tej samej osoby, czy po prostu do poprzedniej. Dziękuję.
Taki pomysł mi się tutaj przyszedł do głowy dla tych, którzy sprzedają te numery, czy dla operatorów. Jeśli dany numer posiadał mężczyzna, to sprzedajcie go kobiecie po prostu. I to już ułatwi dużą sprawę, bo jeśli ktoś dzwoni do pana Jana Kowalskiego, a odbiera pani Nowak, czyli na przykład Jadwiga Nowak, no to wtedy to samo przez się, że już jest coś nie tak z tym numerem. No to taka mała rada. Pozdrawiam was.
Jako stały słuchacz kilkakrotnie dzwonili do mnie windykatorzy, gdzie postępowałem zgodnie z tym, co tutaj pan nam powiedział, więc mówiłem, że numer zmienił właściciela i tak dalej. To ci ludzie nie chcą w to wierzyć, zawsze biorą nas za tą osobę, która chce na pewno ich oszukać i że podaje nieprawdziwe dane i dzwonią dalej, więc nie odnosi to, że tak powiem, efektu. A jeśli chodzi o SMS-y, to jestem wręcz zasypywany takimi informacjami, co się dzieje obecnie z długiem poprzedniego właściciela. Dziękuję, pozdrawiam.
No i właśnie, Houston mamy problem i problem inaczej wygląda od strony pana rzecznika Andrzeja Kulika, rzecznika prasowego Krajowego Rejestru Długów, a inaczej od strony słuchaczy. Ten ostatni telefon był znamienny. Trudno przekonać windykatora, że ja to ja, a nie ten, który ma dług, a wynika to po prostu z tego, że rzeczywiście wielu tych zadłużonych nie odbiera telefonów, informuje o tym, że dłużnik umarł i tak dalej, więc oni są nieufni. Koło się zamyka i zaklęty krąg trwa. Jest z nami słuchacz na żywo w tej sprawie. Dzień dobry, pan Marek.
Witam państwa. Wiecie co państwo, tu ja nie rozumiem tego, bo do nas też wydzwaniali. Tak nachalnie, już to straszyliśmy ich sądem o nękanie. Nie pomagało, uwierzcie mi państwo. Ja nie rozumiem, dlaczego windykacja nie używa papieru. Do tego są papiery, a nie telefonu. Telefon może w każdej chwili każdy zmienić, tak? Z różnych przyczyn, może upaść to tamto i zgubić numer, a oni dalej się upierają, że wydzwaniają. To jest czyste nękanie i dopóki w końcu urzędnicy się nie wezmą za to i nie zrobią z tym porządku, że telefon nie jest do korespondencji tego typu, tylko pisma oficjalne, tak, za pobraniem i wtedy wiadomo, że została przesyłka doręczona, a nie wydzwanianie i nękanie, bo to już robi się tak nachalne, że naprawdę to trzeba iść do sądu i żądać od nich odszkodowań za nękanie, bo inaczej się tego nie załatwi.
Panie Marko, dziękuję bardzo. No właśnie, nie chcemy tych telefonów w takich przypadkach, ale jeżeli na przykład przegapimy opłatę raty w banku, to wtedy jesteśmy wdzięczni za ten telefon z banku, a nie od razu pismo, za które musimy zapłacić na przykład 20 zł, prawda? Ale zdecydowanie tutaj są potrzebne jakieś konkretne działania, bo jak słyszymy, samo zapewnienie windykatorów, że nie jesteśmy tymi, którzy mają długi, nie skutkuje i tyle. To jest czas reakcji, 12:22. Teraz zmieniamy temat. Przy naszym telefonie jest pan Jakub. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Jakubie, zapytam przede wszystkim, jak pana zdrowie, jak się pan czuje?
Powiem panu tak, jestem bolały. No, wolałbym się czuć troszkę inaczej, niestety. Myślę, że przez najbliższe tygodnie nie będzie to możliwe. Ból kręgosłupa, ból mięśniowy mi towarzyszy, także podejrzewam, że jakaś rehabilitacja z pewnością będzie musiała mi tutaj dopomóc.
Pana obolałość wynika z dantejskich scen, które miały miejsce wczoraj w okolicach Tesco przy ulicy Duńskiej. Tam jest taka równoległa uliczka, właśnie, którą można dojechać do Tesco, można wjechać z Duńskiej z jednej strony, z drugiej. Na tej uliczce obowiązuje zakaz zatrzymywania się i
dokładnie
postoju,
tak.
A mimo to samochody tam parkują. Pan tam często bywa, ma pan dosyć tego nieprzestrzegania prawa i wczoraj zaczął pan robić zdjęcia tym pojazdom, które tam stały nieprawidłowo zaparkowane. I o ile jeden z kierowców pana przeprosił, to kobieta, kierowca Forda, nie zamierzała przeprosić. Proszę powiedzieć, co się stało?
Powiem panu tak, wczoraj, jak to ma miejsce praktycznie codziennie, wjeżdżałem od strony kościoła z dołu, chciałem wjechać w ulicę Belgijską. Korzystałem z tej drogi alternatywnej, ponieważ przede mną parę metrów jest także droga dojazdowa do Belgijskiej, na której był mały zator. Skręciłem w tą drogę, widziałem, że tutaj jednak już jakiś konflikt wynikł. Otóż jak zwykle kierowcy samochodów stanęli na tym zakazie, nie przestrzegając tego zakazu. Przede mną stał samochód, którego już kierowca był na zewnątrz. Dyskutował z ludźmi, którzy chcieli wyjechać tą drogą. Wyszła tam awantura, ja również wysiadłem z tego samochodu w celu dowiedzenia się dokładnie, na czym ten konflikt polega. Pan mi to przedstawił, że przepuścił już 3 samochody, on w końcu by chciał wjechać na miejsce parkingowe. Mimo to z naprzeciwka najechał kolejne samochody. Prosiły go, żeby on na wstecznym się wycofał. Ten pan nie chciał ze względu na to, że grzecznościowo wypuścił już 3 samochody, tak? Ja mu się wcale nie dziwię. Zawiadomił policję wcześniej. Także mówił, że ta policja już jest w drodze. Ja będąc uczestnikiem tego zdarzenia również nie mogłem przejechać. Zrobił się jeszcze większy zator jak na głównej ulicy. I postanowiłem sfotografować owe samochody, które łamią ten zakaz. I tak też postąpiłem. Zrobiłem zdjęcie jednego, po czym pani, o której pan wspomniał, przeprosiła mnie, odjechała na wstecznym, gdzieś tam się przecisnęła. I postanowiłem zrobić zdjęcie drugiego samochodu Forda. No niestety tutaj kobieta wsiadła do tego samochodu, mieliśmy kontakt wzrokowy. W momencie, kiedy zacząłem robić zdjęcie, ona z impetem ruszyła w moją stronę. Naprawdę było to szokujące zachowanie. Troszkę na tej masce mnie przeciągnęła. Zaraz była reakcja ludzi, za co należą się naprawdę ogromne brawa, bo ludzie rzadko to reagują, a w tym przypadku naprawdę była ostra reakcja ludzi.
Panie Jakubie, ale zaraz zatrzymałem się. Pan leżał na masce samochodu i co, trzymał się pan wycieraczek?
Tak. Wie pan co, jak ona rusza, po prostu uderza powoli w nogi, to te ciało mimowolnie opada na tą maskę, tak? Także tak to było. Ta kobieta mimo wszystko starała się uciec, wycofać na wstecznym, z tej drogi, w którą ja wjeżdżałem. Ja będąc w szoku starałem się zablokować jej tą szansę ucieczki, stanąłem z tyłu kompletnie bez żadnego zachowania, ona ruszyła z impetem w tył, no tutaj troszkę te buty musiały chować, to nie jest, także nie było to fajne, zostałem tutaj przez to auto potrącony, stąd mam bóle w klatce piersiowej, bóle kręgosłupa. Jeżeli to już nie dawało żadnej możliwości, bo ta pani i tak jechała, w końcu podbiegli ludzie, próbowali ją zatrzymać, ona się na chwilę zatrzymała. Ja będąc jeszcze w szoku starałem się wyciągnąć kluczyki z tego samochodu. No to niestety nie wyszło, ona nie zwracając uwagi nie tylko na mnie, ale i na ludzi, którzy stali. Ruszyła z impetem do przodu, uciekając z tego miejsca. No ja będąc, powiem panu, nie wiem w sumie jak to się stało, ale będąc w ogromnym szoku ruszyłem za nią. Te parę metrów przejechaliśmy, ona się zatrzymała, zadzwoniła po swojego męża, jak się okazało, później funkcjonariusza policji. Moja żona wezwała z kolei karetkę, karetka przyjechała, zebrała mnie do szpitala na Arkońską. I tak to w sumie się stało. Co najbardziej mnie boli, powiem panu jedno, że myślałem, że tego już nie ma, a dalej jednak zostają takie metody wpłynięcia na drugiego człowieka komunistyczne, tak? Bo później moja żona podjechała tam na miejsce, okazało się, że mąż tej pani przyszedł, chwalił się wręcz, żony z funkcjonariuszem policji, starał się wpłynąć na tych świadków krzykiem po tym, co ci świadkowie mojej żonie opowiedzieli. Niestety nie udało się to, ludzie twardo się postawili temu panu, stwierdzili, że oni pójdą na tą komendę, oni zeznają, pójdą do sądu, także jeszcze raz wielkie brawa dla nich. I tak to w zasadzie miał koniec tej całej sytuacji. Taki jest koniec tej całej sytuacji. No ja parę godzin spędziłem w szpitalu, na szczęście złamań nie mam żadnych. No i jestem obity mimo wszystko. No i tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, chyba będzie czekała mnie jakaś rehabilitacja, no bo jednak no ten kręgosłup boli.
Z całą pewnością, panie Jakubie, pan stwierdza, że mąż tej pani, która próbowała odjechać taranując pana, to funkcjonariusz policji, tak?
Tak, z całą pewnością to stwierdzam, on zresztą to powiedział nadmienił jeszcze, że oni mają dużo pieniędzy na adwokatów, także myślę, że ta sprawa na pewno będzie miała swój finał w sądzie, dlatego że powie panu tak, zbyt dużo, nazwę to dość brzydko, patologii takiej kierowniczej mamy w ulicach, staram się to przeciwstawić i nie dopuszczać do takich sytuacji, bo to jest może jakiś tam mały problem, tak, ale z którego może wybuchnąć wielka tragedia, która mogła wybuchnąć już wczoraj. A jeszcze tak dodam, że dzień wcześniej byłem w samochód, jak zwykle była podobna sytuacja z innymi ludźmi, którzy tam stali i mówię do swojej żony, zobaczysz, tu skończy się w końcu tragedią, w końcu ktoś nie wytrzyma i będzie tragedia. No i niestety dzień później wykrakałem, to że tak brzydko powiem.
To miejsce jest znane Straży Miejskiej, prawda? Tam często przyjeżdża Straż Miejska.
Tak, ale powiem panu jedno. Często jest tam policja, Straż Miejska rzadziej, ale nie wystarczy tu przyjeżdżać na wezwanie. Moim zdaniem rozwiązanie tego problemu byłoby jedno. Profilaktyka. Straż Miejska w moim mniemaniu ma mniej pracy niż funkcjonariusze policji. Wystarczyłoby profilaktycznie przyjeżdżać co 2 godziny, wystawiać mandaty, ludzie by się oduczyli. Tak jest moje zdanie na ten temat. Niestety tego nie ma. Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy tam parkują na tym zakazie i pytam się, dlaczego łamiecie ten zakaz? Przecież tu nie idzie przejechać, bo mamy bliżej do sklepu. Najchętniej ludzie by wjechali tym samochodem do sklepu, zrobili zakupy, samochodem podjechali do kasy i wyjechali. No niestety szanujmy się nawzajem, tym bardziej, że jest miejsca parkingowego naprawdę full tam na Tesco i obok. jest gdzie zaparkować. Ludziom się nie chce, ludzie idą na łatwiznę, liczy się wygoda, komfort. No ale niestety ten komfort może doprowadzić do tragedii, która no, mogła się wydarzyć wczoraj. Całe szczęście, że skończyło się...
Jak się skończyło, ale oczywiście sprawa będzie miała ciąg dalszy. My już przekazaliśmy biuru prasowemu Komendy Wojewódzkiej Policji tę sprawę i panie Jakubie, jeszcze, panu i słuchaczom jeszcze, obiecuję, że do tej sprawy będziemy wracali. Proszę bardzo.
Chciałbym jeszcze wtrącić tylko, że jedyny taki żal do funkcjonariusza, bo on sam przyjechał na tą interwencję, był taki, że on nie przebadał tej pani alkomatem.
Bo co, według pana ona się dziwnie zachowywała?
Według mnie ona się zachowywała bardzo dziwnie, mówiła bardzo dziwne rzeczy. Na szczęście moja żona ma tam jakieś śladowe nagrania jej zachowania. Wykrzykiwała bardzo różne rzeczy, groziła, później chciała się układać pieniężnie, także dziwne to było zachowanie. Dziwne padały oskarżenia z jej strony. Nawet w jednym stwierdzeniu stwierdziła tak, że ona jest chora. Potem jak moja żona do niej jej się zapytała, czy ona ma jakieś problemy psychiczne, ona powiedziała, że tak, że ona jest chora, ale to nie ma znaczenia. I widać było ewidentnie, że ta pani jest pobudzona. Ta pani jest pobudzona, być może była pod wpływem jakichś ciężko podróżających, niekoniecznie alkoholu. Także jedyny taki żal do tej całej interwencji tego pana policjanta, że nie przebadał tej pani po prostu, chociaż tym alkomatem, tak?
Oczywiście
my
czekamy, panie Jakubie, na opinię również tej pani albo jej męża, funkcjonariusza policji, jak pan powiedział. Nasza antena jest dla wszystkich. Natomiast, tak jak powiedziałem, jutro albo pojutrze Krzysztof Kukliński w tej sprawie będzie rozmawiał również z Komendą Wojewódzką Policji. Ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona i nie będzie to miało znaczenia, że ktoś jest na przykład w rodzinie policjantem.
To już jedno jeszcze sobie pozwolę wtrącić. Jeden ze świadków, który był tam uczestnikiem, który także się deklarował, się zgłosi, jest funkcjonariusz policji po cywilnemu. Także bardzo fajnie, że to tak się jakoś ułożyło, tak? Że oprócz tego, że są normalni zwykli ludzie, jest także pan funkcjonariusz, który był akurat z żoną i z dzieckiem na zakupach i deklarował swoją pomoc.
Dziękuję panie Jakubie za rozmowę. Do usłyszenia. Proszę leczyć psychiczne i fizyczne rany, a tak jak powiedziałem, my tej sprawie będziemy się przyglądali. To jest czas reakcji. Wszystko się zgadza. 510-37-36 i 510-37-32. A propos listów poleconych, nawet zwykłych listów, które nie trafiają do naszych skrzynek, napisał stały słuchacz Grzegorz. Zadzwońcie na pocztę i zapytajcie, kiedy listonosz jest w Bezrzeczu. Raz w tygodniu i za każdym razem awizo jest w skrzynce, czy jesteś w domu, czy nie, gdyż nie chce się chodzić po piętrach. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, gdyż na 6/8 etatu, jak się pracuje, za 1300 zł, to naprawdę sam bym tego nie robił. Zapytajcie, ile zarabia się na poczcie. Naprawdę lepiej jest siedzieć w domu i nie dokładać do interesu, tak napisał nasz słuchacz. Tak jak ja zapowiadałem w jednym z najbliższych magazynów, mam nadzieję, wystąpi u nas przedstawiciel związków zawodowych listonoszy i wtedy porozmawiamy, jak to od ich strony wygląda. A teraz jak wygląda nowa ścieżka rowerowa na Narutowicza?
Dzień dobry, Kacper, stały słuchacz. Mam takie pytanie. Jest nowa, wymalowana, piękna ścieżka rowerowa na ulicy Narutowicza w kierunku Potulickiej. Wszystko fajnie, super dla rowerzystów. Tylko ktoś chyba nie pomyślał o szerokości, jaką pozostawił do przejazdu. Dużym sprzętem, ciężarówką, autokarem, nie da się jechać, żeby nie najechać na linię lub faktycznie jechać po tej nowej ścieżce rowerowej, bo gałęzie od drzew uderzają w pojazd. Jeśli będzie jechał rowerzysta, myślę, że to będzie dosyć ciężkie do wyminięcia i będzie się robił duży korek. Pozdrawiam.
Linie już pomalowane, czy da się je przemalować? Może lepiej delikatnie, powtarzam, podciąć gałęzie. Może to jest prostsze rozwiązanie. A teraz o rozwiązaniu innego problemu. Nasi słuchacze od dawna już skarżą się na jakość usług szczecińskiego PKS-u, który obsługuje m.in. linię numer 70. Autobusy często się spóźniają. Ostatnio informowała nas o tym pani Joanna. Pisała do nas tak: jechałam autobusem linii numer 70, prawidłowy odjazd 15.01 z siadła dolnego, przyjechał 20 minut później. No właśnie, z czego wynikają te opóźnienia? Jak to wynika i wygląda od strony przewoźnika? Mówi kierownik działu przewozów PKS Szczecin, Marek Leszczyński.
Oczywiście, zgodnie z obietnicami, przeprowadziliśmy jak najszybciej kontrolę, podstawiając swojego pracownika incognito. No i do czego doszliśmy? Głównie chodziło o to. Skarżąca skarżyła się na to, że 15.08 kurs z Ustowa odjeżdża dość dużo opóźniony. To wiąże się z wyjazdem z Pargowa, planował godzinie 14.41. A z kolei, żeby wyjechać z Pargowa 14.41, kurs 13.40 z Urzędu Miasta, do Pargowa musi być wykonywany planowo.
A ile ma czasu kierowca tam na pętli w Pargowie?
2 minuty.
Kto ustawił taki czas?
Nasi kierowcy jeżdżą według rozkładu, który ustalił organizator, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
To te 2 minuty są nierealne.
I teraz tak. Sam wyjazd 13.40 odbywa się planowo. I już, proszę pana, na odcinku dojazdu do samego dworca głównego już łapie opóźnienia około 2-3 minut. Następnie pomiędzy wsią Ustowo a Siadłem Górnym już tutaj autobus potrafi złapać 10 minut opóźnienia. Z tego względu, że ze względu na stan drogi po prostu jazda szybsza autobusem jest niemożliwa. Tam jest tak pofalowana droga, że jazda autobusem powyżej 20-30 km na godzinę wiąże się z tym, że autobus przodem zaryje w asfalt. Także ta prędkość naprawdę musi być zminimalizowana. Stąd te opóźnienia. Dodatkowo po wyjeździe na drogę 13 w kierunku Kołbaskowa z kolei natrafiamy na kolejne korki związane z budową tego centrum.
Jakie jest to rozwiązanie? Bo nic się nie poprawi, ani droga tak szybko nie będzie naprawiona, ani korki się nie zmniejszą. Jak to rozwiązać?
Podejrzewam, że jeżeli skończy się budowa ronda w Kołbaskowie, w jaki sposób tam na skutek nacisku osób podróżujących uda się przebudować rozkład, na przykład odsunąć od siebie godzinę przyjazdu do Pargowa i godzinę odjazdu z Pargowa. I wtedy realnie będzie można myśleć o jakimkolwiek rzetelnym mówieniu o rozkładzie jazdy.
Ale czy wy wnioskowaliście do ZD i TM-u o to, żeby przesunąć ten czas?
My nie, ale...
Ale wy możecie?
Na pewno możemy się zgłosić do pewnych osób kompetentnych, jeżeli chodzi o rozkład jazdy. I na przykład zwrócić im uwagę, że takowe skargi od podróżujących są.
No oni wiedzą, bo mamy tutaj taką informację, że w ostatnim miesiącu, czyli w maju, było 50 skarg na kursowanie właśnie autobusów, może ogólnie przez was, no ale pewnie większość dotyczyła tych opóźnień.
Tu jeszcze dodatkowo chciałbym dodać. Linia 70 według mnie jest jedną z najtrudniejszych linii, jeżeli chodzi o Szczecin. Trzeba przejechać z Urzędu Miasta w kierunku dworca. To już graniczy z cudem, jeżeli chodzi o trzymanie się rozkładu jazdu ze względu na panujące korki. Chociażby z tego względu, że dzisiaj chociażby znowu tam na Jana Skolna zaczął się remont. Dlatego w jaki sposób będziemy interweniować w zarządzie dróg o ewentualne przesunięcia w kursowaniu autobusu.
Dziękujemy za te wyjaśnienia. No właśnie, to był punkt widzenia PKS-u Szczecin. Z kierownikiem działu przewozów rozmawiał Sławek Orlik. No, zdziwiło mnie jedno, że jakoś PKS Szczecin sam nie zgłasza oficjalnie tego problemu Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego, że ten rozkład jazdy trzeba dostosować do warunków na drodze, które niezmiennie są podobne, czyli korki, utrudnienia z przejazdem i tak dalej. I tak dalej. No, nasi pasażerowie i nasi słuchacze zarazem pomstują, proszą o interwencję, my interweniujemy, a w sprawie niewiele się zmienia, ale mam nadzieję, że będzie inaczej. Przypomnę, że nas zapewniał rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Szymon Wasilewski o tym, że przyjrzy się zarząd sprawie, będą wyrywkowe kontrole. Ja mam nadzieję, że po tych wyrywkowych kontrolach będą również niewyrywkowe konkretne wnioski i zmiany. Czas reakcji 12.43, czas zacząć kolejny temat. Witam naszego gościa, jest nim pan Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry słuchaczom.
Napisał do nas pan Sławek właściwie w sprawie swojej żony. Sprawa dotyczy zasiłku, czy to chorobowego, czy macierzyńskiego. Posłuchajmy. Mamy rocznego synka, na którego ZUS płacił nam najpierw świadczenie chorobowe na ciążę, a później świadczenia macierzyńskie. Teraz żona jest w bliźniaczej ciąży i przy przejściu ze świadczenia macierzyńskiego, które zakończyło się 6 kwietnia, na chorobowe od 7 kwietnia, nie złożyła jednego podpisu. Tutaj drukowanymi literami pan Sławek to wyróżnił. gdyż została wprowadzona w błąd przez pracownicę ZUS i poprzez niezachowanie terminów ustawowych straciła prawa do jakichkolwiek świadczeń od ZUS. Następnie pracownik, który miał to sprostować, wyrejestrował żonę ze wszystkich ubezpieczeń i zarejestrował ją bez składki chorobowej, przez co żona i tak nie miałaby nawet po opłaceniu przez nas składek prawa do jakichkolwiek środków z ZUS. Gdyby nie rady znajomych prawników i księgowych, wylądowalibyśmy na jednej mojej pensji z trójką maluchów bez prawa do świadczeń z tytułu chorobowego macierzyńskiego i z żoną nie mogącą podjąć pracy z uwagi na zagrożoną ciążę. Czy to jest opiekuńcze państwo? Pyta pan Sławek. Dlaczego ZUS na wszystkich swoich folderach umieszcza hasła typu ZUS dla ciebie, skoro jak oni potrzebują coś uzupełnić w swoim interesie, to potrafią zadzwonić po 30 razy dziennie, a jeśli człowiekowi coś brakuje, żeby ZUS mu jakiekolwiek świadczenie wypłacił, to nagle odzywają się w ostatni możliwy dzień, kiedy już nic nie da się zrobić. Żenujące. Szkoda tylko, że ta cała instytucja zapomina, że próbuje odmówić świadczeń dzieciom, które to w przyszłości, jak dorosną, mają wpłacać składki na utrzymanie tego całego, no i tutaj ciężkie słowo, złodziejstwo. 18 maja byliśmy z żoną w oddziale ZUS w Drawsku Pomorskim, ponieważ żona jest tam zameldowana i jej działalność też, gdzie obsłużono nas kompleksowo i faktycznie człowiek poczuł, że ktoś mu chce pomóc, ale decyzja, czy cokolwiek jesteśmy w stanie odzyskać, zapadnie i tak odgórnie, więc musimy czekać. Zabawne jest to, że dowiedzieliśmy się przy okazji, że ZUS bardzo często ostatnio praktykuje takie sytuacje z powodu zmiany ustawy od 1 stycznia 2017 dotyczącej świadczenia macierzyńskiego i zmiany zasad, więc starają się regularnie nie dopuszczać do zachowania ciągłości świadczenia na starych zasadach. Śmieszne jest tak naprawdę, pisze pan Sławek, że to człowiek żyje w przeświadczeniu, że wszystko jest okej, po zapewnieniach urzędnika płaci składkę, którą płacił do tej pory, zdrowotną, pozostałych nie, bo od ZUS-ów nie płaci się ZUS-ów i nagle okazuje się, że nie dostanie ani złotówki, ma zapłacić 3 miesiące składek, żeby otrzymać cokolwiek, a pozostała historia została w cudzysłowie wykasowana, bo człowiek nie podpisał jednego druku, 2 okienka dalej, w dniu, kiedy był w ZUS-ie i mógł to spokojnie załatwić. Druk z załączenia złożyliśmy i czekamy na odpowiedź, na którą pracownicy ZUS mają 30 dni ustawowo i już wiemy nieoficjalnie, że odpowiedź dostaniemy możliwego dnia po to, żebyśmy musieli zapłacić kolejną składkę na ZUS, żeby nie robić dodatkowych zaległości. Piszemy o tym, żeby zakończyć ten proceder pracowników ZUS, bo to jest jawne oszukiwanie ludzi, żeby jak najwięcej matek dopilnowało swoich interesów i żeby jak najwięcej dopilnowało tych interesów. Mamy nadzieję, że ZUS przychyli się do naszego wniosku i przywróci ciężarnej kobiecie z bliźniakami w drodze i rocznym synkiem u boku świadczenia, bo ja jako ojciec niestety najczęściej będąc w pracy nie jestem w stanie pomagać im cały czas. Mieszkamy w Szczecinie, rodziców mamy 100 i 180 kilometrów stąd. Pozdrawiamy ekipę Czasu Reakcji. Przypomnę, temu mailowi przysłuchiwał się, zresztą zna treść tego maila, pan Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Panie Karolu, sprawa jest dosyć skomplikowana. Proszę na początek powiedzieć, czy ten wniosek, który złożył pan Sławek i jego żona, zostanie rozpatrzony po ich myśli? Żona pana Sławka otrzyma to świadczenie?
Zacznę od tego, że pani żona pana Sławka jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą od września 2015 roku. Ponieważ nie podajemy tutaj danych statystycznych, danych
osobowych,
identyfikacyjnych, te dane miałem na myśli, pozwolę sobie powiedzieć, że jestem trochę wstrząśnięty ilością, mam nadzieję, że niedomówień, jakichś takich błędów czy problemów z pamięcią. Chociażby to, że pani prowadząca działalność gospodarczą powołuje się na rozmowę z 16 maja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w szczecińskim oddziale, mimo że ponad tydzień wcześniej zadzwonił do niej pracownik z Drawska Pomorskiego i poinformował o tym, jakich obowiązków jako prowadząca działalność gospodarczą nie dopełniła. Czego naprawdę nie musiał robić, ale tu wykazał się rzetelnością i taką starannością i chyba troską, ponieważ wpłynął wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego, mimo że prowadząca działalność gospodarczą nie opłaciła składki na zasiłek chorobowy. Co więcej, nie złożyła wymaganych dokumentów. A ja tylko wspomnę, że to jest działalność, która była zarejestrowana, kiedy pani była w ciąży z pierwszym dzieckiem. Jest to działalność, od której zasiłek najpierw chorobowy, a potem zasiłek macierzyński był wypłacany od najwyższej podstawy. I faktycznie kiedyś były takie przepisy, że wystarczyło zapłacić składkę za jeden miesiąc w najwyższej podstawie. Mhm. I potem analogicznie otrzymywało się najwyższe czy bardzo wysokie świadczenie chorobowe, potem świadczenie macierzyńskie.
Obecnie przez 12 miesięcy, tak? Trzeba.
Znaczy obecnie 12 opłacać. Miesięcy jest wyliczana jest średnia.
Średnia.
Można tak upraszczając przyjąć, że trzeba przez 12 miesięcy płacić dużo wyższe składki, żeby od tej najwyższej podstawy było wypłacone świadczenie. To od tego należałoby zacząć. W tej sprawie, przynajmniej w tej relacji, mam nadzieję, że to naprawdę nie wynika ze złej woli, jest bardzo dużo takich niedopatrzeń, a wręcz no, niespójności.
No na przykład?
Pierwsza taka jest, że pani była u nas 13 kwietnia, mimo że do 6 kwietnia zasiłek 6 kwietnia kończył się zasiłek macierzyński.
Czyli powinna przybyć 7 kwietnia do państwa, prawda?
Mogłaby przybyć do nas 5, 4 wcześniej.
Wcześniej nawet.
I złożyć, tak. Pani przyszła do nas 13 kwietnia ze zwolnieniem lekarskim już kolejnym, czyli dotyczącym tej ciąży.
I ono było od 7 kwietnia, czy od 13, tak jak przyszła u państwa?
Nie, ono było od 7 kwietnia. Ale to jest jakby część historii. Razem z tym zwolnieniem lekarskim powiedziała, że chce wystąpić o zasiłek chorobowy. I złożyła dokument, który się nazywa Z3B, na którym prowadzący działalność gospodarczą między innymi zaznacza, czy jest objęty ubezpieczeniem chorobowym i czy prowadzi działalność gospodarczą. Więc no, jest to oświadczenie woli, pani je złożyła, została poinformowana o wszelkich tutaj ewentualnościach. Jakby tutaj nie do końca rozumiemy, co się stało. Prawdopodobnie, bo ja mam też obszerny wniosek i tą sprawę opisano jeszcze powtórnie do Drawska Pomorskiego, do Inspektoratu Drawska
Pomorskiego. Tak, ja też mam przed sobą ten wniosek. Mhm.
Tak, pani się konsultowała z księgową. Jakby narracja po spotkaniu z księgową jest zupełnie inna. Padają hasła, że nasza klientka, będąc na stadzie obsługi klientów, zażądała objęcia ją ubezpieczeniem społecznym, ubezpieczeniem chorobowym. No, wynika z tego, że jakby zna swoje obowiązki i wie, co należało zrobić. Ale w tym samym piśmie, w początkowej jego fazie, pisze, że nie bardzo była zorientowana, że tutaj przyniosła, podpisała, co było do podpisania. No jest tutaj tak dużo sprzeczności. Obawiam się, że ktoś o czymś zapomniał. Nie chcę tu wskazywać kto, no, ale skoro pani w rozmowach z naszymi pracownikami, bo ja dosyć szczegółowo tę sprawę przeanalizowałem, w rozmowach z naszymi pracownikami powoływała się, że jej księgowa używała takiego sformułowania moja księgowa, zatem być może należałoby zwrócić tutaj się ku osobie, która jako fachowiec powinna takie sprawy tutaj rozwiązać.
Panie Karolu, ja zacytuję tutaj w tym wniosku do państwa. Uznając zasiłek macierzyński i zwolnienie lekarskie jako ciągłość, od 2 miesięcy standardowo i w terminie opłacałem składkę zdrowotną, żyjąc w przekonaniu, że wszystko jest jak być powinno i że dopełniłam wszystkich formalności. Dnia 12 maja zadzwoniła do mnie pracownica ZUS z Drawska Pomorskiego i poinformowała mnie, że nie dopełniłam formalności w postaci zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z dobrowolnym chorobowym, w związku z czym nie otrzymam zasiłku chorobowego za zwolnienie lekarskie. W odpowiedzi zapewniłam pracownicę ZUS Zdrawska, że składając pierwsze L4 wypełniłam wszystkie niezbędne druki, które otrzymałam od obsługującej mnie urzędniczki w ZUS i że to wyjaśnię w Szczecinie, gdzie składałam zwolnienie lekarskie. Czy to udało się wyjaśnić, czy to będzie
tak,
wyjaśnione?
No trudno, użyję tego sformułowania. Tu jest nieprawdziwa informacja, bo po pierwsze pani nie otrzymała telefonu, nie odebrała telefonu, nie rozmawiała 12, tylko 8 maja. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, składki są od początku roku opłacane w nieprawidłowej wysokości. Przypuszczam, że wynika to z tego, że ktoś nie sprawdził, że od stycznia zmieniła się ich wysokość. Nie wiem, w jakim tutaj zakresie jest umówiona pani z księgową, o czym ją informuje, czy dokonuje za nią te spłaty, czy przygotowuje blankiety, czy są przelewy bankowe. No nie ma to znaczenia. W każdym razie no, w tym przytoczonym fragmencie tego pisma są co najmniej 3 nieścisłości. Po pierwsze, pani nie otrzymała informacji 12, tylko 8, czyli 4 dni przesunięcia. Po drugie, składki są opłacane w niepełnej wysokości. Zgadza się, jedna rzecz się zgadza i to jest sprawa z jednej strony dla nas bardzo prosta. Pani nie dopełniła obowiązku. Ja rozumiem, jaki jest kontekst tej sprawy, ponieważ od 2000, 2015 roku, od września, pani opłaciła przez 3 bodajże czy 4 miesiące najwyższą podstawę i od tej najwyższej podstawy pobierała zasiłek chorobowy, potem zasiłek macierzyński i kiedy szczęśliwie znalazła się w kolejnej ciąży tutaj bliźniaczej, jak czytam, jak pani tutaj poinformowała nas.
Tak, i pojawiło się zwolnienie chorobowe.
Mhm. Tak, pojawiło się kolejne zwolnienie chorobowe i jakby ja dywaguję. Intencją prowadzącej działalność gospodarczą, która ma pewne obowiązki ustawowe, było kontynuowanie wypłaty tego zasiłku chorobowego dalej w wysokości obliczonej od najwyższej podstawy tej wymiaru składki. Ale żeby to się stało, należy po pierwsze zgłosić się do wszystkich ubezpieczeń i ubezpieczenia chorobowego.
A tego zdaniem...
To wynika też z pisma pani prowadzącej działalność gospodarczą.
A to nastąpiło kiedy?
18 maja.
Mhm. Panie Karolu, na zakończenie, bo musimy kończyć, czy ten wniosek jest procedowany naszej słuchaczki i jej męża? Rozumiem i odpowiedź będzie w ciągu 30 dni, tak?
Ja nie będę komentował tego, że nieoficjalnie się państwo dowiedzieli i tych różnych innych, nazwę to, przepisów, bo oczywiście wniosek jest rozpatrywany jak najszybciej, pewnie to nie jest jedyny wniosek, ale proszę pamiętać, że ponieważ pani zgłosiła tą działalność, która jest działalnością firma sprzątająca, taka jest nazwa, niezatrudniająca pracowników na terenie nie Szczecina, tylko Drawska Pomorskiego, więc tam jakby zgodnie z siedzibą jest rozpatrywany ten wniosek. Wiem, że odpowiedź jest przygotowywana. Zresztą tak jak podkreślam, kiedy pani złożyła wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego, który został przekazany zgodnie z tą właściwością terytorialną do Drawska Pomorskiego, to pracownik mógł wydać decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego z prostej przyczyny. Składka nie została opłacona, dobrowolna chorobowa, bo prowadzący działalność gospodarczą ma ten, dobrowolnie opłacony.
Proszę zmierzać do kropki, chorobową. Panie Karolu.
Mimo tego, że tego nie zrobił, to mimo, że mógł zrobić to, zadzwonił, poinformował o tym stanie i Drawsko Pomorskie oczywiście udzieli takiej informacji. Myślę, że to będzie zdecydowanie szybciej niż tym
30
hipotetycznym
dni.
Ostatnim czy przedostatnim dniu. Nie chcę już komentować, z jakiego powodu miałoby się to odbyć. I dodaję, bo to jest ważna informacja, jeżeli od 18 maja będzie objęta ponownie ubezpieczeniem chorobowym tutaj nasza klientka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podkreślam, to osoba, która prowadzi działalność
Panie
gospodarczą.
Panie Karolu, kończymy.
To 90 dni potrzebuje, żeby to ubezpieczenie chorobowe zaczęło funkcjonować.
Dziękuję za to wyjaśnienie, to był Dzięki. Czas reakcji.